Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk, dokładnie 1653 lata temu. W nocy z 4 na 5 sierpnia, po środku upalnego lata, w wiecznym mieście na Eskwilinie spadł śnieg. Miał to być znak dla ówczesnego papieża Liberiusza, któremu Matka Boża na tym właśnie wzgórzu poleciła wznieść pierwszą maryjną bazylikę w Rzymie. Tak powstała Santa Maria Maggiore, bazylika Matki Bożej Większej. My w naszym programie powiemy natomiast o pobożności maryjnej dzisiejszego papieża. Przedstawi nam ją ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, nawiązując do książkowego wywiadu z Benedyktem XVI Światłość Świata. To w drugiej części programu. Wcześniej rozmowa z ojcem Pawłem Kuzackim o pielgrzymowaniu na Jasną Górę oraz wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Słowacja ma nowego biskupa diecezjalnego. Benedykt XVI mianował 58-letniego biskupa Stefana Seczkę ordynariuszem sąsiadującej z Polską diecezji spiskiej. Dotychczas był on tam biskupem pomocniczym.
Papież Benedykt XVI przyjął dymisję z powodu wieku, ukończonych 4 czerwca 75 lat życia, dotychczasowego biskupa Franciszka Tondry po 22 latach sprawowania przez niego tego urzędu, a równocześnie mianował nowym ordynariuszem Spisza dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Stefana Seczkę. 58-letni biskup Stefan Seczka od swoich święceń kapłańskich w 1976 roku pracował jako proboszcz, a po upadku reżimu komunistycznego i reaktywowaniu w 1990 roku Wyższego Seminarium Duchownego był wicerektorem i ekonomem tej instytucji. Od czerwca 2002 roku po nominacji Jana Pawła II był biskupem pomocniczym swojej diecezji. Jest doktorem teologii, wykłada pedagogikę i katechetykę. Jego biskupie zawołanie to Crux Christi Perficiat Nos. Episkopat Słowacji liczy obecnie 16 biskupów, w tym 3 obrządku grekokatolickiego. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Sierpień to czas pielgrzymowania do Częstochowy. Mimo wielu obaw, dobra moda na rekolekcje w drodze nie przemija. O sensie pielgrzymowania Anna Łoś z Radia Kraków rozmawia z ojcem Pawłem Kozackim, przyorem klasztoru ojców dominikanów w Krakowie, organizatorem 20. pielgrzymki dominikańskiej, która wczoraj wyruszyła z Krakowa na Jasną Górę.
W czasach PRL-u pielgrzymka miała charakter kontestacji rzeczywistości politycznej. Dzisiaj jaki jest wyraz tego pielgrzymowania? Dlaczego ludzie biorą urlopy i decydują się na także spory wysiłek?
Nie musimy nic manifestować, nie musimy niczego udowadniać, nie musimy być przeciwko, za. Pielgrzymka stała się pielgrzymką, to znaczy ona jest takimi rekolekcjami w drodze. Staramy się, śmieją się z nas inni pielgrzymi, że ta nasza pielgrzymka to w ogóle jest spacer, a nie pielgrzymka. To znaczy ona jest rzeczywiście, można powiedzieć, lajtowa pod względem takim drogi, kilometrów, ale no, to jest świadomy zamysł z tego względu, żeby w czasie tej drogi można było się spokojnie pomodlić, wysłuchać konferencji, wysłuchać fragmentów jakiejś książki i jakby chodzi o to, że droga, marsz jest, można powiedzieć, jakimiś ramami, jakąś płaszczyzną, na której chcemy przyjmować te duchowe treści. Ona ma przede wszystkim wymiar takich rekolekcji w drodze, oderwania się od codzienności, bycia rzeczywiście przez tam 24 godziny na dobę w jakimś innym klimacie, w innej przestrzeni. Te kilometry są, ale one nie stanowią istoty. To nie jest tego typu pielgrzymka, że człowiek dochodzi na nocleg i pada, bo już na nic więcej nie ma siły. Tylko nie, no właśnie chodzi o to, żeby nie zmęczyć się aż tak, żeby już do niczego innego nie być zdolnym. I dlatego często na przykład jak dochodzimy na nocleg, to jest taki element, którego się nie da zrobić w drodze, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu. Albo jakieś spotkanie modlitewne jeszcze. I co ciekawe, ludzie po tam przejściu 20-25 kilometrów po jakimś odpoczynku, po kolacji, przychodzą jeszcze do kościoła i nadal się modlą.
Ty pójdź za mną, to takie bardzo personalistyczne.
Tak miało być. Zresztą tak Pan Jezus powiedział. To są słowa Pana Jezusa wtedy, gdy Piotr pytał, co będzie ze świętym Janem, a Pan Jezus w skrócie ujmując powiedział, ty się tym nie zajmuj, ty pójdź za mną. Ty, to znaczy, że każdy jest osobiście wezwany, nie jako tłum, nie jako grupa, tylko każdy pojedynczo. Pójdź, czyli jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Pielgrzymka jest właściwie takim obrazem tego, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem i zmierzaniem do Królestwa. No i za mną, czyli za Chrystusem, za naszym Mistrzem, za tym, który nas prowadzi.
Homowiator, człowiek w drodze. Co jest ważniejsze, droga czy cel?
Trudno powiedzieć. Można z różnych stron podejść do tego, tak? To znaczy, jeżeli bym powiedział, że homowiator w takim chrześcijańskim wymiarze z pielgrzymowania do Królestwa Niebieskiego, to rzeczywiście, no ważniejsze jest Królestwo Niebieskie. Natomiast w takiej pielgrzymce, która jest jakby tylko obrazem tego życiowego pielgrzymowania, to myślę, że sam cel nie jest istotny aż tak bardzo. Tak? To znaczy droga, która trwa 6-7 czy tam 6,5 dnia, ona kształtuje. Czasem ludzie przyjeżdżają na 2 dni, na 3 dni, nie dochodzą do celu, ale chcą być przez te 2-3 dni z nami, czy tam nie docierając na Jasną Górę. Dlatego myślę, że w tym wypadku, w wypadku pielgrzymki, ważniejsza jest droga. I nawet gdyby, nie wiem, gdyby ją, myślę, tą pielgrzymkę przesunąć, gdyby nie kończyła się na Jasnej Górze, tylko w jakimś innym sanktuarium, to podejrzewam, że nie byłoby tak, że nie wiem, masowy odpływ by nastąpił ludzi, bo oni chcieli dojść do Częstochowy. W naszym wypadku ważniejsza jest droga.
Czego ludzie szukają na pielgrzymce? Jak ojciec z nimi rozmawia, spowiada? Pewno są niesamowite spowiedzi, podejrzewam. Jakieś rozmowy, na które w codzienności nie ma czasu.
Bardzo różnie. Znaczy, nie masz co powiedzieć, że każdy ma jakąś tam super głęboką motywację i nie wiadomo, jakie nawrócenie przeżywa. Są tacy, którzy rzeczywiście sami dziwią się, że idą, bo ktoś ich namówił, ktoś dał im impuls i przeżywają jakiś moment nawrócenia, pojednania, ale znakomita większość to są ludzie, którzy są w jakichś duszpasterstwach. W związku z tym oni to traktują jeden z elementów formacyjnych, no właśnie takich rekolekcji, takiego oderwania od codziennego zabiegania i takiego dania sobie czasu, by w tym pielgrzymowaniu, w tym wędrowaniu pomodlić się, przemyśleć, czasem porozmawiać. To myślę, że to jest raczej, tak bym powiedział, taka przerwa w zabieganiu, tak? Czas na popatrzenie na siebie jako właśnie na pielgrzyma, na tego, który gdzieś zmierza do określonego celu.
Pisało się niedawno o ważności wypoczynku, o błogim lenistwie, tak? Czy ta pielgrzymka to też takie błogie lenistwo może być?
Nie. Ja bym od razu od siebie, taka spontaniczna reakcja, gdy mówię nie, no to pomyślałem egocentrycznie, tak? To znaczy, że Dominikanie, którzy tam idą, no to właśnie głoszą, spowiadają, więc to jest, można powiedzieć, bardzo intensywny czas. Ale też myślę, że ludzie, którzy idą, to nie jest, mimo wszystko, mówię, że to, tak jak wcześniej mówiłem, że to jest lajtowa pielgrzymka, ale jednak te 20 kilka kilometrów trzeba przejść, tak, więc to trudno, chyba, że to dla kogoś jest spacerek, to wtedy tak. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w też konferencjach padają konkretne pytania, konkretne jakieś tam sprawy, nad którymi można myśleć, można się zastanowić, jest ta możliwość spowiedzi. To nie jest takie błogie nic nie robienie. To jest raczej taki czas oderwania się od codzienności, ale duchowo on może być bardzo intensywny.
To są też rekolekcje dla ojca?
W tym momencie specyficzne, bo o ile w zeszłym roku jeszcze szedłem i szedłem jako spowiednik, to można być bardziej. Teraz to jestem organizatorem tej pielgrzymki, szefem całego tego przedsięwzięcia i to jest dla mnie robota administracyjno-organizacyjno-biurokratyczno i nie wiem jeszcze jaka. W związku z tym to jest dla mnie, w tym roku to jest robota, to jest taka służba, żeby w tych ramach inni mogli te rekolekcje przeżyć.
Z ojcem Pawłem Kozackim, dominikaninem, rozmawiała Anna Łoś. Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Niektórzy obawiają się, że religijność maryjna może zniekształcać istotę chrześcijaństwa, gdyż przysłania postać Jezusa, który powinien być na pierwszym miejscu. Z drugiej strony nie brakuje przykładów, że maryjność rzeczywiście jest drogą do Chrystusa, do wiary dojrzałej. Świadkiem takiej wiary jest sługa Boży, prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, który mawiał: wszystko postawiłem na Maryję. Jego akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi był krytykowany przez tzw. postępowych intelektualistów katolickich. Ostatecznie okazało się, że to prymas Wyszyński miał rację. Głęboką pobożnością maryjną odznaczał się też Jan Paweł II. Szczególnym wyrazem papieskiej wiary i refleksji teologicznej dotyczącej Maryi była idea całkowitego zawierzenia Matce Chrystusa, która została wyrażona słowami totus tuus, cały twój. We wszystkich swoich przemówieniach czy encyklikach, mówiąc o różnych problemach, zawsze powierzał je Maryi. Pierwsze słowa, jakie napisał po operacji tracheotomii, to właśnie totus tuus. W książce Światłość Świata redaktor Zewald, rozmawiając z Benedyktem XVI, stwierdza: Wasza świątobliwość uważany jest, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, za teologa raczej nakierowanego na Jezusa niż Maryję. Po czym zauważa: Już jednak miesiąc po swoim wyborze wezwał Wasza świątobliwość wiernych na placu świętego Piotra, aby powierzyli się Matce Bożej z Fatimy. Benedykt XVI w odpowiedzi przyznaje, że wzrastał przede wszystkim w pobożności chrystocentrycznej, która rozwinęła się w czasach międzywojennych dzięki nowemu odkryciu Biblii i ojców Kościoła. Jednocześnie jednak podkreśla, że do tej pobożności karmiącej się Biblią i nakierowanej na Chrystusa zawsze przynależy Matka Boża. Papież podaje przykład Meksyku, który, choć wcale nie było to oczywiste, stał się chrześcijański, gdyż ukazała się Madonna z Guadalupe. W jednej chwili, zauważa Ojciec Święty, ludzie zrozumieli: tak, to jest nasza wiara, tak rzeczywiście dojdziemy do Boga, Matka nam Go ukaże. To naprawdę zadziwiające, jak szybko ówczesne ludy zamieszkujące dzisiejszy Meksyk przyjęły chrześcijaństwo. Zdaniem Benedykta XVI jest tak, że szczególnie w XX wieku, w kontekście naszych racjonalizmów i powstających dyktatur, Bóg wskazał nam pokorę matki, która ukazuje się małym dzieciom i mówi im to, co istotne – wiara, nadzieja, miłość, pokuta. Tak jak w Fatimie, gdzie, jak stwierdza papież, dzięki temu, co Maryja przekazała małym dzieciom, ludzie w pewnym sensie odzyskują wzrok – to znaczy zaczynają dostrzegać Boga w tym świecie. W tym kontekście redaktor Zewald nie mógł nie zadać pytania o trzecią tajemnicę fatimską, która została upubliczniona dopiero w 2000 roku. Pamiętamy, że tekst tej tajemnicy mówi m.in. o biskupie odzianym w biel, który pada pod kulami żołnierzy. Scena ta została oczywiście zrozumiana jako zapowiedź zamachu na Jana Pawła II. Redaktor Zewald przytacza jednak zastanawiającą wypowiedź Benedykta XVI. Łudzi się, stwierdza papież, ten, kto uważa, że profetyczna misja Fatimy została ukończona. Ojciec Święty tłumaczy, że w posłaniu Fatimy należy rozróżnić dwa aspekty. Jeden aspekt to konkretna wizja, drugi natomiast to interpretacja tej wizji. W tajemnicach fatimskich nie chodzi o jakieś zaspokojenie ciekawości co do rzeczy przyszłych. Chodzi natomiast o uniwersalne przesłanie, że moc zła, które w XX wieku przyjęło postać dyktatur, hitleryzmu i komunizmu, działa także dzisiaj i że adekwatna odpowiedź na to zło nie może ograniczać się do akcji politycznych. Ostateczna odpowiedź na zło może bowiem przyjść tylko poprzez serca przemienione przez wiarę, miłość, pokutę. W tym sensie, podkreśla papież Benedykt XVI, posłanie fatimskie nie jest zakończone, chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Wciąż jednak trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka. Siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Dlatego, stwierdza papież, także dzisiaj potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom. Przypominają się tutaj słowa Jana Pawła II z książki Pamięć i tożsamość. Po wskazaniu na ideologię zła jak faszyzm i komunizm, papież stwierdził, że po upadku ustrojów zbudowanych na tych ideologiach ustały niektóre formy eksterminacji ludzi. Ale utrzymuje się jednak nadal legalna eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem. Również i to jest, podkreślił Jan Paweł II, eksterminacja zdecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię postępu ludzkości. Nie brak innych form naruszania prawa Bożego. Myślę na przykład, stwierdził papież, o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie. W ocenie sytuacji współczesnego świata Benedykt XVI bliski jest temu, co twierdził Jan Paweł II. I tak jak błogosławiony papież, obecny biskup Rzymu też przywołuje Maryję, w tym jej objawienia, jako znak nadziei dla świata. 13 maja 2010 roku w Fatimie Benedykt XVI wygłosił dramatyczne przesłanie. Ludziom udało się, stwierdził papież, doprowadzić do powstania kręgu śmierci i strachu, którego już nie potrafią przerwać. Oby te 7 lat, kontynuował Ojciec Święty, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf niepokalanego serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Redaktor Zewald w książce Światłość Świata zapytał papieża, czy w związku z tym należy oczekiwać, że w najbliższych latach ukaże się Matka Boża i będzie to równoznaczne z jakimś triumfem. W odpowiedzi Benedykt XVI stwierdził, wypowiadając te słowa, nie myślałem, na to jestem może zbyt racjonalny, o oczekiwaniu teraz jakiegoś wielkiego zwrotu i nagłej zmiany biegu historii, lecz o tym, że ciągle na nowo będzie powstrzymywana moc zła, że ciągle na nowo w mocy Matki ukazuje się moc samego Boga. Papież odwołuje się do słynnej rozmowy Abrahama z Bogiem i zauważa, że Kościół musi się troszczyć o to, by nie zabrakło sprawiedliwych, dzięki którym zło zostaje powstrzymane. Triumfy sprawiedliwych, triumfy Boga i Maryi są, dodaje, ciche, ale jak najbardziej realne. Poprzez Maryję objawia się Bóg, który nie narzuca się człowiekowi mocą naocznej oczywistości. O Bogu nie można powiedzieć tak, jak o jakimś przedmiocie, że oto znajduje się on tutaj na stole i rzeczywiście tu jest. Boże bycie, podkreśla Benedykt XVI, jest spotkaniem docierającym do najbardziej osobistych i głębokich miejsc w człowieku, których nigdy nie da się zredukować do namacalności zwykłych materialnych rzeczy. Dlatego wiara jest czymś, co rozgrywa się w przestrzeni wolności. Maryja mogła powiedzieć nie na Boże wezwanie, ale powiedziała tak, niech się tak stanie. Człowiek może odpowiedzieć na Boże wezwanie, ale może mu też całkowicie zaprzeczyć. Tu znajduje się fundament dramatu, jakim jest ścieranie się dobra ze złem. Tutaj też znajdujemy przyczynę tego, że niejednokrotnie Kościół wydaje się być słaby, a jego członkowie zbaczają z prawdziwej ewangelicznej drogi. Z drugiej jednak strony, podkreśla Benedykt XVI, pomimo słabości ludzi, poprzez których Kościół się przejawia, Chrystus go podtrzymuje, wzbudza w nim świętych i poprzez nich jest obecny. Zdaniem papieża potrzebujemy dziś czegoś w rodzaju wysp, gdzie żyje wiara w Boga, trwa wewnętrzna prostota chrześcijaństwa i stąd może ono promieniować w świat. Potrzebujemy oaz, ark Noego, w których człowiek będzie mógł się schronić. Można by dodać, że potrzebujemy małych wspólnot, w których ludzie wierzący mogliby żyć na wzór rodziny z Nazaretu, Maryi, Józefa i Dzieciątka Jezus, jakby niewidoczni, a przecież przemieniający świat. Benedykt XVI zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie chrześcijaństwo jest marginalizowane, że wręcz znajduje się pod kulturowym obstrzałem. Dlatego mówi o różnego rodzaju przestrzeniach, które nazywa schronami. Ale to nie znaczy, że jest pesymistą. Wie przecież, głęboko wierzy, że Jezus, światłość świata, już zwyciężył świat i ostatnie słowo będzie należeć do Niego.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza profesora Dariusza Kowalczyka kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.